Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Oto słowo Pańskie. Powołanie Mateusza celnika. Według relacji Ewangelii, według relacji Mateusza Ewangelisty, w spotkaniu z Jezusem stał się on z celnika uczniem Jezusa i należał odtąd do najściślejszego grona uczniów, został jednym z 12 apostołów, a jego pisemna relacja z wypełniania przez Jezusa mesjańskiej misji zbawienia stała się Ewangelią, dobrą wiadomością dla wszystkich. Gdy Jezus spotkał Mateusza, jak słyszymy w Ewangelii, i to podczas wykonywania przez niego hańbiącej w oczach rodaków pracy celnika, nic nie zapowiadało, że stanie się on jedną z najważniejszych postaci Jezusowej wspólnoty wiary, Jezusowego Kościoła. Co widzieli wówczas Mesjaszu i w Mateuszu ludzie, a co widział w nim Jezus? Celnicy w Izraelu za czasów Jezusa zarządzali pobieraniem podatków nałożonych przez Rzymian. Ich zadaniem było dostarczanie z góry wyznaczonej przez Rzymian sumy z danego okręgu. To, co udało im się pobrać ponad tę ustaloną sumę, należało do nich. I w tym systemie był to błąd, ponieważ poborcy podatkowi dążyli często do uzyskania jak największego dochodu przez ściąganie nadmiernych podatków. Dlatego właśnie Jan Chrzciciel przy ich chrzcie nawrócenia w rzece Jordan stawia im żądanie: nie pobierajcie więcej niż to, co zostało nałożone, jak mówi Ewangelia według świętego Łukasza. Przymus płacenia podatków na rzecz okupacyjnej, pogańskiej władzy Rzymu wywoływał u Żydów wielką złość. Ci, którzy współpracowali w tym względzie z Rzymianami, uchodzili za niegodnych i zdrajców. Dlatego określenie celnik oznaczało tym samym grzesznika. Nic więc dziwnego, że Jezus, który nie stronił od kontaktu z nimi, wywoływał zgorszenie u wzorcowych pobożnych, takich jak faryzeusze, uczeni w piśmie, kapłani, i był przez nich szyderczo nazywany przyjacielem celników i grzeszników. Tak jawił się w oczach ludzi Jezus, Mesjasz, i tak negatywnie Jawił się w oczach ludzi Mateusz, celnik. W tym kontekście możemy dopiero pełniej zrozumieć znaczenie powołania Mateusza, celnika, na ucznia Chrystusa i znaczenie tego, co Bóg mówi przez tę Ewangelię, przez świadectwo samego Mateusza. W tym wydarzeniu powołania ujawnia się jedna z najbardziej podstawowych cech wiary, a mianowicie kontrast pomiędzy tym, jak patrzy i poznaje człowiek, a jak patrzy i poznaje Bóg. Jezus, jak mówi Ewangelia, zobaczył Mateusza siedzącego w komorze celnej i popatrzył na niego inaczej niż patrzą ludzie. Kontrast pomiędzy tym, jak patrzy na człowieka Bóg, jak patrzy na człowieka Chrystus. Sięgnijmy jeszcze raz w tym celu do jednego z kluczowych wydarzeń powołania w Starym Testamencie, do powołania Dawida na króla Izraela, żeby z innej jeszcze strony zobaczyć ten zbawienny kontrast pomiędzy tym, jak patrzy i poznaje człowiek, a jak patrzy i poznaje Bóg. Oto według relacji pierwszej księgi Samuela w 16 rozdziale Samuel został posłany przez Boga, aby namaścić nowego króla w Izraelu, po tym jak Saul sprzeniewierzył się Bogu. Samuel został posłany do Betlejem, wówczas zupełnie nieznaczącej miejscowości, do rodziny, która też nic nie znaczyła specjalnego w ówczesnym Izraelu. Samuel nie wiedział, kogo ma namaścić w tej rodzinie, którego z synów Jessego. I gdy zaczęto mu prezentować synów, począwszy od najstarszego, Samuel się pomylił, bo zobaczywszy Eliaba, jak mówi tekst, powiedział: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Chciał namaścić Eliaba, bo był dorodnym, dorosłym synem i wydawał mu się przez tę zewnętrzną postać odpowiednim do zastąpienia Saula. A Bóg wówczas powiedział do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Można jeszcze inaczej przetłumaczyć: patrzy w serce. To znaczy w całego człowieka. W to, jakim on jest naprawdę. Widząc człowieka, nie widzi się fizycznymi oczami, kim ktoś jest zatem. Ale trzeba przeniknąć do jego serca, czyli do jego wnętrza. Zobaczyć go wewnętrznie. A to jest wzrok Boga, duchowy wzrok, nie fizyczny. I w dziecku jeszcze, Dawidzie, a nie w jego już dorosłych, mających wyższą od niego pozycję w rodzinie, braciach, Bóg zobaczył króla, którego szukał. Zobaczył Bóg króla w dziecku jeszcze nad swoim ludem. W tym wydarzeniu Samuel, doświadczony przecież w służbie Bogu, prorok, został pouczony przez Boga, że człowiek ma taką wartość, jaką ma w oczach Boga, a nie taką, jaką ma w oczach innych ludzi, a nawet w swoich własnych oczach. Z tego objawienia wynika, że człowiek wierzący w Boga musi nieustannie ćwiczyć gotowość do zmiany dotychczasowego patrzenia i poznawania. Wyraża się to dobitnie w pojęciu kluczowym Nowego Testamentu, w języku greckim Nowego Testamentu, metanoia. I słyszymy w Ewangelii według świętego Marka, w pierwszym rozdziale, gdy mowa jest o Janie Chrzcicielu na pustyni, który głosi chrzest nawrócenia, jak się to często tłumaczy, a w języku greckim brzmi to: głosił baptizma metanoias, na odpuszczenie grzechów. Metanoia oznacza zmianę myślenia, przekroczenie dotychczasowego sposobu myślenia, meta po lub po drugiej stronie, inus umysł duch. Metanoia, którą głosi Jan Chrzciciel w imieniu Boga. Chrzest, obmycie, to przemiana zatem serca w sensie duchowego nawrócenia, duchowej przemiany myślenia. Co to znaczy dla nas, uczniów Chrystusa? Powołanie Mateusza, powołanie Dawida w świetle zmiany myślenia Ewangelii. To oznacza, że nie możemy polegać tylko na sobie, na swoich możliwościach poznawania ludzi, ale musimy nieustannie być gotowi na zmianę w tym względzie, w duchu Boga, na patrzenie oczami Boga, to znaczy w duchu Boga. Aby poznawać prawdziwie ludzi, trzeba zatem nieustannie prosić Boga o uzdolnienie do poznawania, aby poznawać ich tak, jak Bóg ich zna i poznaje. To jest dopiero sprawiedliwe poznanie, zarówno nas samych, jak i innych ludzi. A przecież w tej prawdzie zaczyna się zbawienie. Po tym właśnie można poznać, po sposobie poznawania, czy ktoś jest rzeczywiście człowiekiem wiary, człowiekiem Bożym, czy też nie. Czyli czy rzeczywiście jest pobożnym, czyli myśli po Bożemu, czy myśli i działa jak Bóg, czy też myśli i działa jak tylko człowiek. I dalej w dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że Jezus przyjął zaproszenie do domu Mateusza, gdzie jego wielu kolegów i znajomych i przyjaciół przyszło. Gdy Jezus siedział za stołem, siedział wśród celników i grzeszników. Jezus nie bał się wejść do takiego domu, ale będąc wśród celników i grzeszników, nie stawał się jednym z nich, nie stawał się podobnym do nich, lecz będąc sobą, czyli Mesjaszem Izraela, Jezusem Chrystusem, był tym, kim chciał go mieć Ojciec wśród tych ludzi. Co to oznacza dla uczniów Chrystusa? To oznacza, że misja zbawcza Chrystusa i Jego uczniów polega na tym, jak Jezus wyjaśnia, odpowiadając na zarzuty, że wchodzi do domów grzeszników, że misja zbawcza polega na tym, aby wśród ludzi być, aby nie omijać nikogo, kto potrzebuje ratunku, zbawienia, zmiany życia. A są nimi szczególnie ci, którzy, jak mówi Jezus przysłowiowo, są chorzy, źle się mają, których niszczy ich własny sposób życia, z których wycieka życie przez ich zło. I tak Jezus nie omija nikogo, bo każdego chce uratować, bo taka jest wola o Jego Ojca, którą objawiał przez pokolenia w Izraelu, szczególnie także w czasie wygnania babilońskiego, 5 wieków wcześniej przed Chrystusem. Nie mam przyjemności w umieraniu tego, kto ma umrzeć, czyli grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył. Nawrócił, czyli aby dokonała się w nim, mówiąc językiem greckim Nowego Testamentu, metanoia, zmiana, przemiana serca, przemiana myślenia i przemiana stylu życia. Być wśród ludzi człowiekiem Chrystusowym ku chwale Boga i ku dobru ludzi oznacza być wśród wszystkich, nie omijać nikogo, ale być tam tym, kim chce nas mieć Bóg. Zrozumieć Jezusa oznacza zrozumieć Boga, zrozumieć, że Bóg chce miłosierdzia, nie ofiary. I tak Jezus odpowiada na zarzuty faryzeuszy, na pytanie, które było zarzutem. Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? Jezus im odpowiedział przysłowiem: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. To bardzo logiczna odpowiedź. Aby zrozumieć Jezusa, zatem trzeba zrozumieć to, co Jezus dalej mówi. Idźcie, starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. To słowo Boga usłyszał Izrael w 8 wieku przed Chrystusem z ust proroka Ozeasza, kiedy Bóg mówił przez niego wówczas miłości w języku greckim, Ozeasza 6 rozdziału, miłosierdzia pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż co mu palę. Co znaczy? To znaczy, że Bóg nie zadowala się czczeniem w kulcie, składaniem ofiar, jeśli nie ma w tym, który czci Boga w kultycznych aktach, miłości, miłosierdzia. Bo wówczas ten, który czci Boga przez składanie ofiar w liturgii, jest podobny do Boga, a bez tego podobieństwa, podobieństwa serca wypełnionego miłością, miłosierdziem, miłosierną miłością, nie ma więzi z Bogiem, a więc nie ma prawdziwej pobożności. Trzeba zatem nieustannie uczyć się Boga. Jezus apeluje, aby starać się zrozumieć i iść tak przez życie. Nieustannie uczyć się Boga, rozumieć Jezusa i rozumieć Boga, a następnie iść i podobnie jak On myśleć, działać i żyć wśród ludzi. To cała Ewangelia. Co jest jednym z największych zagrożeń dla uczniów Jezusa w tym świecie? Jest nim nieustannie pojawiająca się pokusa, polegająca na tym, aby być wśród ludzi tego świata tym, kim chce nas mieć świat, a nie tym, kim chce nas mieć Bóg. I to jest dzisiaj największe zagrożenie Kościoła, szczególnie w wysoko rozwiniętych cywilizacyjnie krajach, począwszy od Europy. Być podobnym do świata, bo świat takimi chce nas tylko mieć jako chrześcijan, a nie tymi, których chce mieć nas Bóg pośród ludzi. Gdy przestajemy być sobą, czyli podobnymi do Jezusa wśród celników i grzeszników, gdy przestajemy być podobnymi wśród do Boga, do Jezusa, wśród ludzi dzisiejszego świata, wśród dzisiejszych celników, grzeszników, przestajemy być tak sobą, wówczas przestajemy być potrzebni, przestajemy być Kościołem Chrystusa. Znaczenie zbawcze ma dla ludzi nie nasza asymilacja, bo wtedy będzie koniec i dla nich ustanie nadzieja, ale nasze kontrastowanie ma znaczenie zbawcze dla ludzi. Nasze kontrastowanie nie samowoli dziwactwa pobożności, ale kontrastowanie boskości, podobieństwa do Boga w nieboskim świecie. Wbrew pozorom, świat, czyli ludzie nieboscy, usiłując doprowadzić uczniów Chrystusa dzisiaj do podobieństwa do siebie, tracą szansę na zbawienie. Nie wolno nam do tego dopuścić. Nie wolno nam asymilować się do świata, ulegając pokusie, kuszeniu z tamtej strony, że wówczas będziemy akceptowani, uznawani, chwaleni. To jest koniec Kościoła, koniec naszego zbawienia i zbawienia ludzi, pośród których jesteśmy. Jezus nie omijał domów grzeszników ani ich towarzystwa, ale był wśród nich sobą. Nie stawał się podobnym do celników, grzeszników, ale był podobnym do Boga. Był Synem Bożym. I dokładnie tego Jezus oczekuje od nas i po to nas posyła i powołuje jako chrześcijan, abyśmy nie omijali nikogo, żadnego towarzystwa, nawet najbardziej grzesznego na tej ziemi, ale abyśmy nie stawali się podobnymi do nich, ale byli wśród nich zbawiennym dla nich kontrastem boskości w ich nieboskim świecie. Chciejmy poznawać ludzi i świat prawdziwie, to znaczy tak, jak poznaje Bóg. Jeśli wierzymy Bogu i Jezusowi w Jego Ewangelii, On uzdalnia nas do tego, aby tak się działo, abyśmy poznawali prawdziwie świat i ludzi. I tylko będąc takim kontrastem, boskim kontrastem, wśród nieboskiego świata, wśród nieboskich ludzi, jesteśmy jako wierzący, jako chrześcijanie, jako Chrystusowi, ludziom i światu koniecznie potrzebni. W przeciwnym razie nikt nas już nie będzie potrzebować. I my sami stracimy swoją duszę. Tylko tak, będąc sobą, jako wierzący, jako chrześcijanie, będziemy zbawiennym błogosławieństwem dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy nas spotkają na swojej drodze życia, nawet wówczas, gdy nas prześladują, gdy wyszydzają i mówią nam, że nie jesteśmy już częścią ich świata. ale dla nas nie ma innej drogi jak droga Jezusa wśród celników i grzeszników. Nie ma dla nas innej drogi zbawienia i doświadczania spełniania się w naszym życiu jako wierzących, jako Chrystusowych. I oto dzisiaj idzie wielka gra, szczególnie w świecie postchrześcijańskim. I wielka pokusa, która ciąży nad Kościołem dzisiaj, we wszystkich synodalnych ruchach, rozstrzyga się być albo nie być. Być Chrystusowym i Bożym w tym świecie, czy być światowym i nie być już dalej narzędziem zbawienia. Sami w naszym środowisku, na naszych życiowych drogach musimy odpowiedzieć na to pytanie i musimy zdecydować, czy będziemy narzędziami zbawienia i sami się przez to też dzięki łasce Boga zbawimy, czy też nie.